astronauta pojawi się w zasięgu wzroku. Niektórzy mają ze sobą chociażby klocki, które chcą dać mu do podpisu. Niektórzy mają ze sobą astropierogi. To wszystko tutaj się dzieje. Jest to taki trochę szalony nastrój, ale oczywiście wszystkie największe emocje jeszcze przed nami.
Tomasz Węska na lotnisku Chopina, podobnie jak Sławosz Uznański-Wiśniewski, czekamy na konferencję prasową drugiego Polaka w kosmosie o przyszłości polskiego astronauty. Więcej w TOK 360 po 12.30. Posłowie będą dziś debatować nad wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wnioskodawcy zarzucają Maciejowi Świrskiemu m.in. blokowanie około 300 milionów złotych z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, ale zarzutów jest więcej. W Sejmie jest reporter TOK FM Maciej Kluczka.
Dzień dobry.
Maćku, o tym, czy przewodniczący Świrski stanie przed Trybunałem, posłowie zdecydują jutro. Jakiego wyniku się spodziewasz?
Wynik może być dla Macieja Świrskiego negatywny, a więc może zacząć się procedura przed Trybunałem Stanu. Ja przypomnę, że potrzeba do tego bezwzględnej większości głosów, co oznacza, że przy pełnym składzie, czyli to jest 460 posłów, tych głosów za powinno być 231 przynajmniej, a koalicja 15 października, jeśli oczywiście cała stawi się na głosowaniu, ma 10 głosów więcej niż ten poziom, o którym wspomniałem. Zobaczymy oczywiście, jaka będzie frekwencja na sali obrad. Koalicja jest w tej sprawie raczej zgodna. Maciej Świrski według polityków koalicji rządzącej przekroczył uprawnienia, na przykład wobec zmian wprowadzonych w mediach publicznych postanowił nie wypłacać pieniędzy radiu czy telewizji publicznej z abonamentu. Mówi o tym poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk.
Twarde argumenty prawne, one się bronią. Pan Świrski powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. To ocena prawna. Mam też ocenę polityczną działań pana Świrskiego. Ona jest absolutnie negatywna, no ale tutaj mówimy o kwestiach związanych z Trybunałem Stanu, więc te argumenty prawne wysuwają się na pierwszy plan. Machinacjami, które wykraczały poza granice prawa, doprowadził do niekorzystnej prawnej sytuacji, za co powinien też odpowiedzieć.
I to byłby pierwszy od wielu, wielu lat przypadek, kiedy dany polityk czy urzędnik państwowy staje przed Trybunałem Stanu.
Tutaj będzie konkretne głosowanie. Na tym posiedzeniu już tak naprawdę powinniśmy tę kwestię mieć rozstrzygniętą.
A powiedz, jak na ten wniosek reaguje opozycja, czyli PiS?
Oczywiście politycy PiSu Świrskiego bronią. To nie dziwne, bo właśnie za rządów PiSu Maciej Świrski został przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wtedy nawet nazwał siebie, tu cytat, talibem PiSu. Sam Świrski uważa, że wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu to zemsta polityczna. A tak na te zarzuty odpowiada szefowa klubu Lewicy, posłanka Anna Maria Żukowska.
To nie jest żadna zemsta koalicji rządzącej, tylko dążenie do wyjaśnienia popełnionych przez niego jako funkcjonariusza publicznego potencjalnie wykroczeń, naruszenia swoich obowiązków, wykroczenia poza te obowiązki. Trybunał Stanu to jest odpowiedzialność polityczna. Oczywiście niezależnie mogą się toczyć postępowania przed prokuraturą. Wiem, że już wiele z Państwa pewnie zapomniało, jakie kompetencje ma ten Trybunał Stanu, ale je ma i jest w stanie z nich skorzystać. Myślę, że w tej kadencji nie będzie to jednostkowy przypadek.
A wśród zarzutów wobec przewodniczącego jest też nieuzasadnione przeciąganie procesu koncesyjnego dla nadawców prywatnych, między innymi dla Radia Z i Radia TOK FM. No a ta dzisiejsza debata będzie pewnie gorąca, będziemy ją z Sejmu dla Państwa relacjonować.
A mówił o tym Maciej Kluczka, którego relacje jeszcze w kolejnych informacjach Radia TOK FM. Po południu także prezydent Andrzej Duda ma odebrać przysięgę od nowych ministrów rządu koalicji 15 października. Wiemy już, co z ministrami, ale co po rekonstrukcji stanie się z wiceministrami. Na te informacje musimy poczekać do przyszłego tygodnia, zapowiedział w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka. Wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska z Nowej Lewicy jest przekonana, że po zmianach kadrowych pozostanie w resorcie. Tak mówiła dziś o tym w porannym EKG w TOK FM w rozmowie z Tomaszem Settą.
Mam informację, że dalej dostanę szansę na to, żeby dalej zajmować się gospodarką odpadami, a jest to bardzo ważny element gospodarczy, ale również środowiskowy.
I o tym za moment porozmawiamy, ale pytam dlatego, że dziś rzecznik rządu pytany w TVN24 o to, co z listą wiceministrów, a jest ich obecnie w rządzie 80 czy 80, ma być ta lista uszczuplona o 20%. Ma pani pewność, że nie będzie wśród tych 20%?
Pewności nigdy nie ma. To jest oczywiście decyzja premiera przede wszystkim i ja się tutaj czekam na te decyzje, natomiast mam nadzieję, że rząd, przede wszystkim premier, da mi szansę na to, żeby dokończyć to, co zaczęłam, a zaczęłam dwie duże reformy.
Zgodnie z zasadą, że ministrem to się bywa.
Oczywiście, tak. Natomiast ja przyszłam do polityki około 8 lat temu i moim celem jest działanie na rzecz klimatu i środowiska i to konsekwentnie realizuję.
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska jest dziś w sumie 6 sekretarzy i podsekretarze stanu. Z tym resortem na pewno rozstanie się jedna osoba. To Miłosz Motyka z PSL-u, który pokieruje teraz nowym Ministerstwem Energii. A za kilka minut porozmawiamy w TOK 360 o sytuacji w innym istotnym resorcie, resorcie zdrowia. Podwykonawcy na budowie firmowanej przez Orlen inwestycji Nowa Chemia, która powstaje w miejsce wymyślonych przez Prawo i Sprawiedliwość Elefin, łamią prawa pracownicze zatrudnionych tam cudzoziemców. Informacje reporterki TOK FM w tej sprawie potwierdza Inspekcja Pracy. Według kontrolerów m.in. zaniżane są stawki godzinowe za pracę, pensje wypłacane są z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Sprawę mieszkańców osiedla kontenerowego spod Płocka badają także prokuratura i Straż Graniczna. Zajmuje się nią również Anna Gmiterek-Zabłocka.
Cudzoziemcy boją się mówić do mikrofonu, bo jest w nich strach przed utratą pracy. Przyjeżdżają do Polski, by pomóc rodzinom na Filipinach czy na przykład w Pakistanie, opowiada Marianna Łoboda, która prowadzi dla nich kawiarnię społeczną i niemal codziennie z nimi rozmawia. I słyszy, że na przykład od 3 miesięcy nie dostali wypłat albo wypłacono im tylko niewielką część.
Widzą taką niesprawiedliwość, że rzeczywiście dużo osób tu też wyrabia bardzo dużo godzin. Przyjechał tu pracować i nie ma tych pieniędzy i jest taki załamany.
Inspekcja pracy przyznaje, że regularnie dostaje sygnały o niewypłacanych pensjach i z reguły są to opóźnienia, które się regularnie powtarzają, mówi szef inspektoratu w Płocku Daniel Nakielski.
Prowadziliśmy różnego rodzaju kontrole dotyczące spraw płacowych, czy też nieterminowego wypłacania wynagrodzeń przez spółki, tutaj głównie spółki koreańskie.
Jest także badany wątek handlu ludźmi i wyzysku. Jak mówi Milena Kloczkowska, prawniczka ze stowarzyszenia Homofaber, tutaj pod Płockiem widać skalę problemu, ale wyzysk występuje w Polsce, jeśli chodzi o cudzoziemców, o wiele szerzej.
Ta praca legalizuje ich pobyt, co do zasady. Bywają takie agencje, które jakby wprost teoretycznie organizują tę trasę, wskazując, gdzie to miejsce będzie. Często to jest w ogóle nieprawdziwe i też te osoby lądują i muszą sobie jakoś poradzić. Wielokrotnie jest tak, że to są osoby jakby wybierane z rodziny, które przyjeżdżają na przykład do Polski po to, żeby pomagać. I ta skala wyzysku, ona jest bardzo wysoka.
W przypadku dawnych Olefin, a dziś Nowej Chemii, inwestorem jest Orlen, a głównym wykonawcą konsorcjum Hyundai. Pod nim jest cała rzesza mniejszych i większych podwykonawców, których czasami nawet trudno jest namierzyć. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
O tej sprawie więcej piszemy na tokfm.pl. Ponad 21 tysięcy ofert pracy czeka na nauczycieli w polskich szkołach. Braki w kadrze są więc podobne jak w zeszłym roku, ale to stan na teraz, bo do końca wakacji ofert przybędzie. Przewiduje w rozmowie z reporterem TOK FM Bartoszem Kądziołką prezes Łódzkiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Marek Ćwiek.
Gdybyśmy tak to wszystko policzyli, to na przykład w województwie łódzkim ponad 13 tysięcy godzin lekcyjnych nie będzie realizowanych z powodu braku nauczycieli. Najwięcej brakuje nam tu nauczycieli specjalistów, czyli są to psycholodzy, pedagodzy, terapeuci szkolni, co powoduje problemy w normalnym funkcjonowaniu szkół.
Mam wrażenie, że pytam pana o to kilka razy w roku, ale z czego wynika taka sytuacja, że nauczycieli brakuje?
Nie będę tutaj odkrywczy, jeśli powiem, że chodzi o wynagrodzenia nauczycieli, które są niestety na bardzo niskim poziomie.
Czy pan w ogóle pamięta taki czas, kiedy nie mieliśmy do czynienia z problemem braku nauczycieli?
Oczywiście. Jeszcze kilkanaście lat temu problemem w oświacie były zwolnienia, były redukcje etatów i problemem był to, że ludzie poszukiwali pracy.
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce podniesienie wynagrodzenia nauczycieli i nauczycieli akademickich o 10% i ostrzega, że jeśli te żądania nie zostaną spełnione, 25 sierpnia rozpocznie akcję protestacyjną, a 1 września w Warszawie zorganizuje ogólnopolską manifestację pracowników oświaty. Unia Europejska i Chiny muszą dokonać właściwego wyboru strategicznego, wzywa do tego przywódca państwa środka. Xi Jinping spotkał się dzisiaj w Pekinie z szefem Rady Europejskiej Antonio Costą oraz przewodniczącą komisji Ursulą von der Leyen. Więcej o chińsko-unijnym szczycie Tomasz Rochowski.
Chiny i Unia próbują ułożyć swoje relacje po tym, jak globalnym ładem wstrząsnął Donald Trump, ogłaszając wprowadzenie ceł na cały świat. Amerykanie wzięli na cel głównie Chińczyków, ale nie oszczędzają też naszego kontynentu. Podczas spotkania z przewodniczącym Xi, Antonio Costa zaapelował o konkretny postęp w kwestiach handlowych i wywarcie wpływu na Rosję, by ta zakończyła wojnę w Ukrainie. Świat przechodzi przez okres globalnej niepewności, naznaczony zmiennością gospodarczą, napięciami geopolitycznymi oraz wyzwaniami stojącymi przed całą ludzkością. Przywódca Chin twierdzi, że im bardziej skomplikowana i niepewna jest sytuacja międzynarodowa, tym Pekin i Unia powinny wzmacniać kooperację. Ale jak zauważa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wraz z pogłębianiem się współpracy wzrosła również niekorzystna dla Europy nierównowaga handlowa. Osiągnęliśmy punkt zwrotny. Konieczne jest przywrócenie równowagi w naszych stosunkach dwustronnych. Aby nasze relacje były trwałe, muszą one być korzystne dla obu stron. Aby to osiągnąć, Chiny i Europa muszą wzajemnie uznać swoje obawy i wspólnie dążyć do realnych rozwiązań. Komentatorzy podkreślają jednak, że po szczycie, który ma miejsce w 50. rocznicę nawiązania stosunków między Chinami i Unią, nie należy oczekiwać wielkich rezultatów. Bruksela nie chce denerwować Trumpa, nie może sobie też pozwolić na zalanie tanimi chińskimi produktami, a tego chciałby Pekin po ograniczeniu dostępu do amerykańskiego rynku. Financial Times donosił wczoraj, że Unia i Stany Zjednoczone są blisko zawarcia porozumienia handlowego. Cła miałyby wynieść 15%. Byłby to podobny deal do tego, jaki Amerykanie zawarli z Japończykami. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
Unia zatwierdziła możliwość wprowadzenia ceł odwetowych na amerykańskie towary o wartości prawie 100 miliardów euro. Taryfy miałyby wejść w życie, jeśli do 1 sierpnia, czyli terminu ogłoszonego przez Donalda Trumpa, nie uda się osiągnąć porozumienia. Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W TOK 360 jeszcze echa wczorajszej rekonstrukcji rządu i plany na przyszłość na jednym z kluczowych odcinków. Jolanta Sobierańska-Grenda zostanie nową ministerką zdrowia. W ostatnich latach była prezeską szpitali pomorskich w Gdyni. Donald Tusk powiedział, przedstawiając jej kandydaturę, że to resort zdrowia będzie resortem odpartyjnionym. Czy takie odpartyjnienie faktycznie jest potrzebne, czy może jednak słowa trochę na wyrost?
Faktycznie jest bardzo potrzebne. W ogóle taki pomysł, żeby obszar zdrowia był odpolityczniony, odpartyjniony, jest od dawna omawiany w różnych państwach europejskich. Takim przykładem jest Dania, która zrobiła taką radę fachowców, którzy de facto trochę decydują o tym, jaki będzie kierunek zmian. Pytanie jest takie, czy jest to realnie możliwe w Polsce, dlatego że wszystkie przepisy przecież są przyjmowane i tak przez posłów, senatorów, rząd, koalicjanci, wszyscy mają na to wpływ i tak naprawdę to będzie taki test dla premiera, czy jest w stanie wziąć to na klatę, mówiąc bardzo potocznie. To znaczy, czy jest w stanie tak naprawdę zgodzić się na takie odpolitycznienie i przyjąć wszystkie rozwiązania jako rozwiązania merytoryczne, rozwiązania fachowe, które rzeczywiście mają coś zmienić w systemie i nie będzie patrzył na to przez pryzmat różnych politycznych jednak, to jest nieładne słowo, może interesów, ale do takiego politycznego sposobu myślenia.
Donald Tusk.
Bo to są często niepopularne decyzje. Mm-hmm.
No właśnie, też a propos niepopularnych decyzji i trochę jednak chyba polityki, która wybrzmiała w tej wypowiedzi Donalda Tuska, bo premier, mówiąc o zmianach w resorcie zdrowia, powiedział, że jedynym celem resortu będzie poprawa sytuacji pacjentów, a nie lekarzy. Na te słowa już zareagowało chociażby porozumienie rezydentów OZZL, które słowami szefa rządu jest zaniepokojone. To wymsknęło się premierowi, czy może tworzy na potrzeby walki politycznej jakiś nowy front?
Nie, to tutaj bym się w ogóle nie dopatrywała walki politycznej, bo to dosyć chyba niefortunne sformułowanie, ale jest to bardzo jednoznaczny przekaz, zupełnie inny, mówiący o tym, że będzie zmiana w już konkretnej ustawie dotyczącej wynagrodzeń dla medyków. Chodzi o to, że z państwowych pieniędzy, z budżetu są płacone jakieś minimalne wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia i toczy się dyskusja, w jakiej wysokości powinno się płacić. Przed chwilą tutaj Państwo rozmawiali o wynagrodzeniach dla nauczycieli. One też są płacone z budżetu państwa, ale zupełnie inaczej to się kształtuje. Tutaj były zupełnie inne zasady przyjęte i to był jasny sygnał, że będzie otwarty na to, żeby przyjąć być może nawet dość radykalne zmiany, które mogą spowodować protesty medyków. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I raczej tak bym to odczytywała. Kompletnie bym tego nie czytała w kontekście politycznym, tylko raczej szukania pieniędzy, bo tutaj mówimy o kilkunastu miliardach złotych rocznie i która będą jeszcze wyższe wydatki być może w przyszłych latach, jeżeli się nie zmieniła ta ustawa. Więc to jest kierunek mówiący o tym, tu będziemy szukali być może jakichś oszczędności, bo rzeczywiście tych pieniędzy w zdrowiu jest ciągle mało i będzie trzeba poszukać jakichś źródeł finansowania.
To pani słowa mnie uspokajają. To na sam koniec, biorąc pod uwagę, no trochę tak mimo wszystko, że nie będzie wojny z lekarzami, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie Jolanty Sobierańskiej-Grendy, a także dotychczasowe jej wypowiedzi publiczne, czy można przewidzieć tematy, na które położy największy nacisk?
Tak, zdecydowanie tak. Tutaj i też można powiedzieć, że no to jest taki kierunek, dla którego pewnie premier Donald Tusk wybrał taką kandydatkę, a nie inną, ponieważ prezeska szpitali pomorskich wcześniej zajmowała się przede wszystkim restrukturyzacją, konsolidacją szpitali. I może te słowa są trochę enigmatyczne dla odbiorców, którzy nie są zaangażowani w obserwowanie tego, co się dzieje w zdrowiu. Po prostu rzeczywiście porządkowała, mówiąc znowu kolokwialnie, sytuację szpitali, łączyła tam, gdzie trzeba było łączyć, i po prostu robiła tutaj porządek, więc na pewno będzie jakaś reforma dotycząca szpitali i tego, jak będzie wyglądał dostęp w poszczególnych regionach Polski. A druga, no to ten kierunek rzeczywiście pewnie dotyczący finansowania. I to są dwa największe wyzwania w zdrowiu i no pewnie tym się w pierwszym rzędzie będzie zajmowała nowa pani minister.
Bardzo dziękuję. Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia, była z nami. Za chwilę po informacjach polityka chińska i polityka europejska.
Autopromocja. Tomasz Setta i Wojciech Kowalik zapraszają na nowe EKG.
Rozmowy o tym, jak światowa gospodarka wpływa na nasze portfele.
Dane ważne dla zwykłego konsumenta. Ile kosztuje koszyk zakupowy? Na co zwrócić uwagę, biorąc kredyt?
Teraz EKG od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Do wybitnych świat należy. Ty, ale co to w ogóle znaczy? Powiem wam, Asia jest wybitna. Obchodzi 18 imieniny. Już trzeci raz w życiu. Aha, urodziny. Oranżada Helena. Do wybitnych świat należy.
Przedsprzedaż trwa, la 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 la.
Wy też będziecie zachwyceni przedsprzedażową ofertą Augustówki Residence od APM Development.
Wejdźcie na augustówkaresidence.apm-development.com.pl.
Zamieszkajcie w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Korzystajcie z dużego wyboru mieszkań od 1 do 4 pokoi.
Augustówka Residence. Tu mieszkanie się opłaca.
Tu oddycha się pełną piersią.
Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.21, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Powrót do kraju i gorące powitanie w Warszawie. Sławosz Uznański-Wiśniewski w końcu wyszedł do hali przylotów na lotnisku Chopina. Na drugiego Polaka w kosmosie czekało tam około 200 osób. Ta misja to dla mnie wielka duma. Zabrałem ze sobą na orbitę każdego z was, mówił przed chwilą Uznański-Wiśniewski. Jest to pierwsze powitanie astronauty, kolejne po południu w kancelarii premiera. Lewica chce, żeby Sejm potępił próby negowania Holokaustu i szokujące działania Grzegorza Brauna. Klub przygotował projekt uchwały, nad którą jutro ma głosować Izba. Europoseł Braun kilkanaście dni temu stwierdził, że komory gazowe w obozie Auschwitz-Birkenau to mistyfikacja. Podszywała się pod psychologa. Miała oszukać ponad 1500 osób na ponad 1 000 000 zł. Śledczy z Zielonej Góry informują o zatrzymaniu kobiety, która posługiwała się fałszywymi dyplomami. Została ujęta na terenie Niemiec w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Była poszukiwana ponad 2 lata. Fałszywa psycholożka udzieliła niemal 20 000 porad.
12.22, Filip Kakusz, TOK 360. Jest z nami Alicja Bachulska, analityczka Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych i badaczka w projekcie China Observers in Central and Eastern Europe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
25. szczyt Unia Europejska-Chiny trwa w Pekinie. Na miejscu jest prezydent Xi Jinping, jest też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a ten szczyt zbiega się z 50-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych między Brukselą a Pekinem. Ale mam wrażenie, po wypowiedziach obu stron, że świętowania i radości tego jubileuszu nie ma. Są raczej sprzeczne cele w zakresie polityki międzynarodowej, gospodarki, wymiany handlowej. I też trochę najważniejsi uczestnicy szczytu nie mówią razem, a mówią raczej równolegle. Jest szansa na to, że na zakończenie tego szczytu otrzymamy jakieś wspólne, mocne, konkretne oświadczenie o zacieśnieniu współpracy?
Myślę, że oczekiwanie wspólnego oświadczenia jest bardzo, bardzo nierealistyczne. Rzeczywiście jesteśmy obecnie w prawdopodobnie takim jednym z najgorszych momentów w historii relacji chińsko-unijnych. I dzieje się tak w szeregu czynników, które widać było już od dłuższego czasu, natomiast teraz w związku z tym, co dzieje się też w relacjach transatlantyckich, wydaje mi się, że świadomość w Unii Europejskiej tego, jakim wyzwaniem są te Chiny i że my nie możemy już myśleć o Chinach w kategoriach sprzed 10, 15 czy 20 lat, ona rośnie. Natomiast nie ma jeszcze woli politycznej, żeby na poważnie tymi problemami zająć się w poszczególnych państwach członkowskich. Komisja tutaj jest tak jakby liderem tworzenia takiej nowej narracji i nowego postrzegania Chin jako nie tylko partnera, ale też zagrożenia. Natomiast w poszczególnych państwach Unii Europejskiej mamy bardzo wiele podziałów i mało ambicji politycznych, żeby z tym wyzwaniem rzeczywiście zmierzyć się w taki bardziej ambitny sposób.
Już pani wspomniała o tym, że należy zacząć traktować Chiny nie tylko jako partnera, ale także jako zagrożenie. No to proszę powiedzieć, jak w tym momencie powinniśmy patrzeć na państwo środka, biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość?
Po pierwsze, myślę, że musimy pamiętać o tym, że w Chinach w ostatniej dekadzie doszło do takiego fundamentalnego przewartościowania, jeśli chodzi o paradygmat w myśleniu chińskich władz o świecie, o chińskim interesie w tym świecie, który zmienia się bardzo, bardzo dynamicznie. I tak jak może jeszcze te 10 czy 15 lat temu Chiny rzeczywiście myślały głównie w kategoriach gospodarczych, czyli zacieśniania relacji gospodarczych w globalizującym się świecie i o tym, jak europejskie firmy mogły wchodzić na chiński rynek i rzeczywiście mieć z tego bardzo, bardzo dużo korzyści, to teraz w Chinach cała energia polityczna i całe zainteresowanie jest skupione na rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i ta rywalizacja jest postrzegana w kategoriach egzystencjalnych. I wszystkie inne obszary życia politycznego i społecznego są podporządkowane tej logice egzystencjalnej rywalizacji z Waszyngtonem. No i w takim kontekście ta Unia Europejska z perspektywy Pekinu nie jest ważnym partnerem. Ona jest ważnym rynkiem zbytu dla między innymi właśnie chińskiej nadprodukcji, czyli tych wszystkich dóbr, które teraz są coraz bardziej innowacyjne, coraz lepsze jakościowo, ale one wynikają ilość, jakość i cena tych dóbr, która jest konkurencyjna dla europejskiego konsumenta. Te wszystkie elementy wynikają z tego, że chińskie państwo działa w skoordynowany sposób, w polityczny sposób, gdzie działalność gospodarcza jest takim przedłużeniem woli politycznej i musimy o tym pamiętać. My nie mówimy tutaj o partnerstwie, ponieważ Unia Europejska, państwa demokratyczne działają w zupełnie inny sposób, a chińska skala i skala też upolitycznienia tej działalności gospodarczej powoduje, że my jesteśmy z góry na straconej pozycji. Musimy sobie to naprawdę uświadomić w tym momencie.
Ale biorąc pod uwagę to, kogo w tym momencie mamy w Białym Domu, no i też wojnę, którą Donald Trump również nakręca w stosunku do Pekinu, to nie jest tak, że być może rzeczywiście nie jesteśmy równoważnym partnerem, ale może jesteśmy w stanie zrealizować chociaż jakąś część interesów z Chinami właśnie mimo wszystko w pewnej opozycji do Waszyngtonu.
W idealnym świecie tak, natomiast to wymagałoby tego, żeby Chiny chciały w ogóle brać nasze interesy na poważnie. A przysłuchując się sygnałom płynącym z Pekinu, widać bardzo jasno, że Chiny są przekonane w tym momencie, że czas jest po stronie Pekinu, że wygrały pierwszą turę wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, że tak naprawdę są przygotowane na tego Trumpa dużo lepiej niż Europa, a Europa tutaj pożyczając ulubione sformułowanie Donalda Trumpa, nie ma kart w ręce. I w idealnym świecie po raz kolejny, gdybyśmy mieli te karty, mielibyśmy wolę polityczną, żeby jako Unia Europejska, jako wszystkie państwa członkowskie, mieć jedno stanowisko wobec Chin i użyć go jako lewara w pewnych negocjacjach, być może wtedy bylibyśmy w stanie osiągnąć jakieś ustępstwa ze strony chińskiej. Ale Chiny widzą Europę jako podzieloną, jako instytucję Unii Europejską, która nie ma strategicznego przywództwa, co również sprawia, że no, tutaj nie ma woli politycznej po stronie chińskiej, żeby jakiekolwiek ustępstwa Europejczykom proponować. A wiele z tych problemów, które Europejczycy teraz właśnie w Pekinie przypominają i opisują Xi Jinpingowi, to są elementy, to są trochę takie efekty uboczne chińskiej polityki przemysłowej i polityki bezpieczeństwa. A jako, że te interesy bezpieczeństwa są w tym momencie najważniejsze dla Chińczyków, to bardzo ciężko też zrozumieć, dlaczego mieliby tutaj w jakiś sposób wyjść naprzeciw Europie.
Czyli my się musimy po prostu zacząć przygotowywać do tego, że za kilkanaście lat Chiny będą hegemonem takim, jak kiedyś były Stany Zjednoczone?
To znaczy, my możemy podjąć decyzję, że jesteśmy gotowi na to, żeby ponieść pewne koszta tu i teraz obrony części przynajmniej naszej gospodarki, naszego wspólnego rynku, pewnych sektorów, które jeszcze da się uratować przed chińską konkurencją, albo właśnie w perspektywie 10-15 lat, jeśli będziemy dalej stosować się do tej logiki business as usual z Chinami, staniemy się po prostu linią produkcyjną chińskich produktów, które będą już bardzo strategicznie ważne, bardzo wysokiej jakości i no cóż, to będzie miało bardzo wiele konsekwencji dla naszego rodzimego biznesu, dla połączeń gospodarczych między Polską a Niemcami na przykład, dla tych różnych łańcuchów dostaw, które też są częścią polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorstw. Więc to my tego jeszcze w tej chwili nie widzimy, ale jeśli teraz nie podejmiemy pewnych decyzji,
to
ja przewidywałabym, tak, odczujemy to i to odczuje polski przedsiębiorca, polski pracownik za kilka lat.
A biorąc pod uwagę, jak duży nacisk Chiny kładą na bezpieczeństwo, to scenariusz ataku na Tajwan w 2027 roku jest realny? Mówił o tym dowódca sił zbrojnych NATO w Europie?
Myślę, że jest mało prawdopodobny, ale nie jest nierealny. Tutaj ten 2027 rok to jest trochę taka mantra medialna, która się pojawia, bo to brzmi bardzo atrakcyjnie jako taki deadline. Mhm. Natomiast bardziej wydaje mi się, że tutaj chodzi o taką długoterminową logikę polityczną. Ten Tajwan jest naprawdę dla Xi Jinpinga niesamowicie ważny jako takie jego dziedzictwo. On chciałby doprowadzić do pewnego zjednoczenia z tak zwaną zbuntowaną prowincją, która jest de facto suwerennym państwem. Ale my na tym etapie nie mamy dostępu też do logiki Xi Jinpinga, czyli tego, jakimi ludźmi on się otacza, jakiego rodzaju informacje, jakimi informacjami się posiłkuje, podejmując decyzje. Trochę tak jak w przypadku Putina tuż przed inwazją na Ukrainie. Więc ja nie widzimy w tym momencie sygnału, który miałby świadczyć o tym, że to się wydarzy, ale nie da się tego całkowicie wykluczyć.
Bardzo dziękuję. Alicja Bachulska, analityczka Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych i badaczka w projekcie China Observers in Central and Eastern Europe była z nami. No i za chwilę jeszcze chyba najważniejsze wydarzenie dzisiaj, które się rozgrywa właśnie na lotnisku Chopina w Warszawie. Rafał Grabiański z portalu Urania.pl jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Sławosz Uznański-Wiśniewski wylądował w Polsce po tym, jak ostatnich kilka dni spędził w niemieckiej Kolonii, gdzie mieści się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów. Właśnie trwa zapowiadana konferencja prasowa, jedno z pierwszych przywitań drugiego Polaka w kosmosie dzisiaj. Jak rozumiem, w Kolonii badany był stan zdrowia Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i to była planowa wizyta związana z powrotem na Ziemię i przyzwyczajeniem się do grawitacji. Niedyskretne jest pytać, ale czy wiemy coś o stanie jego zdrowia?
Tak, wiem, że stan zdrowia jest bardzo dobry. Już było widać nawet po wyjściu z kapsuły, że Sławosz dosyć dobrze ten lot przeżył. Oczywiście żadnych takich szczegółów medycznych nie znam i nie powinniśmy znać, ale tutaj jakby wszystko jest na pewno w porządku. No, Sławosz był w Kolonii z dwóch powodów. Pierwszy powód to oczywiście rehabilitacja. Wiadomo, że te półroczne misje są dużo trudniejsze pod tym względem, bo rzeczywiście ten organizm ludzki dużo dłużej musi się do tej grawitacji przyzwyczajać, ale nawet takie 20 dni na pewno dało w kość. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz równie ważna to jest to, że Sławosz też nadal wykonywał badania, bo niektóre z badań fizjologicznych, które wykonywał na stacji, one miały, dzieliły się na trzy okresy. Na okres, żeby zbadać i sprawdzić Sławosza przed lotem, w trakcie lotu i także po. Więc część tych badań również była jeszcze wykonywana, więc tak naprawdę Sławosz, można powiedzieć, że miał przedłużoną misję, ta misja nadal trwała w kolonii.
I teraz co się wydarzy? Polska Agencja Kosmiczna zapowiada turnę po uczelniach, mediach. Astronauta zdrowy teraz będzie odpracowywał te miliony przeznaczone na jego wyjazd.
Tak, liczymy na to, że rzeczywiście będzie takie tournée, bo tak jak sami gdzieś tam na Florydzie obserwując ten start rozmawialiśmy choćby z astronautami Europejskiej Agencji Kosmicznej, to oni podkreślali, że tak naprawdę sukces misji nie jest mierzony w tym, w jakim procencie zostaną wykonane te eksperymenty na pokładzie stacji, a tu osiągnęliśmy 100%, ale jest bardziej mierzony w tym, jakie będą skutki długofalowe i jak to zainteresowanie tym kosmosem, ta promocja, edukacja wpłynie na choćby młodych ludzi właśnie w ramach tych działań edukacyjnych po tej misji. Więc tu liczymy, że Sławosz rzeczywiście będzie występował. Jest dużo konkursów organizowanych przez Polską Agencję Kosmiczną. Są na przykład zestawy lutownicze, które szkoły, uczelnie czy instytucje takie uczące dzieci mogą aplikować i dostać takie zestawy w ramach takiego właśnie programu edukacyjnego dla dzieci. Więc no liczymy, że tych aktywności będzie jak najwięcej i żeby rzeczywiście w pełni wykorzystać ten lot.
Sławosz Uznański-Wiśniewski, jak wspominaliśmy, właśnie jest na konferencji prasowej na lotnisku Chopina. Powiedział, że ma nadzieję, że zainspirował młodych i wszystkich Polaków. To jest nawiązanie do tego, o czym rozmawiamy. Ale powiedział też o 500 osobach, które brały udział w przygotowaniu misji. Czy my sobie zbudowaliśmy kapitał na to, żeby rozwinąć nasz potencjał kosmiczny w tym momencie?
Tak, zdecydowanie. Te firmy, czy też instytucje badawcze, które brały udział w misji IGNIS, czyli tej naukowej misji we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, niektóre z tych firm już w tym sektorze kosmicznym prężnie działają i ta misja była okazją, żeby przetestować sprzęt na orbicie, ale też, żeby się wypromować w tym europejskim rynku kosmicznym. Część z firm, czy z instytucji badawczych to było dla nich pierwsze doświadczenie, więc tu na pewno mamy takie doświadczenia dla tych firm i dla tych instytucji, które mogą zaprocentować w przyszłości kolejnymi kontraktami. Więc tu mamy jakby tą korzyść zarówno dla tych debiutantów w tej roli, ale również firm, które już w tym sektorze działają, bo pamiętajmy, że my odkąd należymy do Europejskiej Agencji Kosmicznej od 2012 roku mamy coraz prężniej rozwijający się ten przemysł kosmiczny i no, misja IGNIS była tylko dowodem tego, że rzeczywiście jesteśmy w stanie zrealizować ambitną misję w bardzo krótkim czasie, co wiele, wiele osób z tego sektora kosmicznego podkreślało, było wręcz zaskoczonych tym, jak w krótkim czasie byliśmy w stanie, jak ten nasz właśnie przemysł kosmiczny w tej chwili już wygląda.
Bardzo dziękuję. Rafał Grabiański z portalu urania.pl, Sławosz Uznański-Wiśniewski, jak powiedział, cieszy się, że cała Polska żyła misją, w której uczestniczył. To jest dla mnie ogromny zaszczyt was reprezentować, mówił drugi Polak w kosmosie. Więcej po tej konferencji w informacjach TOK FM o godzinie 13. A za chwilę na EKG zaprasza Państwa Tomasz Setta. Jego gościem będzie dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton. Wśród tematów dane z gospodarki za czerwiec i rekonstrukcja między innymi.
Autopromocja. Jak to jest być obcokrajowcem w Polsce?
Audycja Los Polandos to niepolski punkt widzenia na Polskę i świat. Punkt widzenia, który prezentują moi rozmówcy. Co ich w naszym kraju dziwi, co przeraża, a co bawi. Czy przez lata pobytu zmienili zdanie o Polkach i Polakach? Zapraszam w soboty o godzinie 15. Paweł Sulik.
Los Polandos w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Telewizor LG 65 cali. OLED Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 5499 zł. Taniej o 500 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Twoje stawy cały dzień ciężko pracują, a regenerują się, kiedy śpisz. O ile dobrze śpisz. Sięgnij po Ortosenal. Ortosenal zawiera wyciąg z żywicy kadzidłowca wspierający elastyczność i ruchomość stawów. Suplement diety Ortosenal dostarcza też melatoninę i wyciąg z melisy wspomagający prawidłowy sen. Składniki produktu sprawią, że będziesz dobrze wyspana, a twoje stawy będą w świetnej formie. Ortosenal. Zdrowy sen, zdrowe stawy. Aflofarm.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz borówka. Tylko 7,99 za 300 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna Muszynianka nisko nasycona i średnio nasycona 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Netto. Patent na tanie zakupy.
Apartamenty Orkana. Poznaj najbardziej luksusowy adres w ofercie APM Development. Tylko 13 wyjątkowych apartamentów. Od eleganckich, dwupokojowych po przestronne penthouse'y. W prestiżowej części Mokotowa. Kilka kroków od Parku Arkadia. Tu nowoczesność spotyka się z komfortem. Pompy ciepła jako źródło ogrzewania. Klimatyzacja bez rachunków dzięki zintegrowanemu chłodzeniu. I system Smart Home w standardzie. Wejdź i zobacz na apartamenty orkana.pl. Umów się na prezentację i zamieszkaj lepiej.
Tu Piotr Glamowski, komentator Kanal Plus. Za chwilę rusza PKO Bank Polski Ekstraklasa i zapowiada się emocjonująco.